Jesteśmy teraz w czasie pandemii, więc takie opowieści na pewno warto opowiadać i przede wszystkim przekazywać, że gdy skończy się ten lockdown, to miejmy nadzieję, że znów wrócimy do tego podróżowania. Jakie to było to wasze podróżowanie, te kilkanaście dni, które trzeba było przejść, te tysiące kilometrów? Jak ono wyglądało, jeżeli moglibyśmy opowiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może planują taką wyprawę? Od czego trzeba zacząć? Od tego, że bierzemy mapę i sobie rozkładamy ją i patrzymy, co jest po drodze, gdzie możemy się ewentualnie nie zatrzymać?
No na pewno nie można wyruszyć w podróż bez wiary w drugiego człowieka i bez uśmiechu. No jeśli nie mamy tych dwóch podstawowych czynników, to może nawet lepiej w ogóle nie wychodzić poza próg naszego domu. No ale tak, no warto na pewno przyjrzeć się mapie, wybrać rejon, który nas interesuje, który nas fascynuje i powolutku znaleźć informacje takie praktyczne, jakie szczepienia, jakie ubezpieczenie. No po prostu informacje praktyczne, które nam mogą pomóc w trakcie realizacji tej wyprawy.
A jeżeli możemy podpytać o ten wasz warsztat, jak to w waszym przypadku wyglądało?
My mieliśmy cały nasz dobytek umieszczony na wózku dziecięcym. Ten wózek dziecięcy pozwolił nam odciążyć plecy i naprawdę polecamy taką formę podróży, jeśli to będą długodystansowe marsze. Naprawdę wielu takich długodystansowych podróżników w taki sposób transportuje swój dobytek. Mieliśmy też telefony, na których mieliśmy mapy, które bardzo nam pomogły w trakcie tego marszu. Mieliśmy taką roboczą kuchenkę, która pomogła nam też gotować posiłki w trakcie naszej podróży.
Teraz zapytam o spanie, bo przecież kobieta pod gołym niebem będzie spała. Jak to było w czasie waszej wyprawy?
No nie, no Arek zabrał mnie do swojego Sheratonu, czytaj namiotu 11-letniego, lekko już uszkodzonego i w tym namiocie spaliśmy my i nasz wózek. I namiot zazwyczaj zawsze rozbijaliśmy w miejscowościach lub wsiach. Czuliśmy się bezpieczniej wśród ludzi. Pierwsze kroki kierowaliśmy do księdza albo do urzędników ratusza, tudzież do pani w sklepie, żeby się też przedstawić, żeby mieszkańcy danej wsi wiedzieli, kim my jesteśmy, żeby to oni z kolei się nas nie bali, bo przecież jakby nie patrzeć, zakłócaliśmy taki mir wioskowy, tam rzadko kto się pojawia, więc chcieliśmy się przedstawić i zazwyczaj tam pozwalano nam się rozbić na terenie kościoła albo gdzieś w okolicach właśnie ratusza miejskiego, tudzież przed sklepem, a też często zapraszano nas do domów.
No to zapytam też o to ładowanie, bo w końcu skoro komórka była, no to jak ładowaliście telefony?
Te gniazdka w Ameryce Łacińskiej można znaleźć w przeróżnych miejscach, tylko te oczy trzeba mieć szeroko otwarte. Na przykład takim ciekawym miejscem, gdzie znaleźliśmy gniazdka, to drzewo w miejskim parku. Na jednym z gałęzi była ustawiona listwa elektryczna i tam mieszkańcy tej miejscowości przychodzili, podłączali sobie telefon komórkowy, siadali na ławeczce i telefon się ładował. Ale naprawdę gniazdka można znaleźć na słupach wysokiego napięcia, w jakichś fasadach bloków, budynku, więc to naprawdę można znaleźć wszędzie. Mieliśmy też już od naszej wyprawy w Stanach Zjednoczonych panel słoneczny, który bardzo nam pomagał ładować nasz sprzęt.
Ale takie podładowanie telefonu jest też świetną okazją do rozmowy, więc zazwyczaj, kiedy już doszliśmy do danej miejscowości, wchodziliśmy do sklepu, pytaliśmy w sklepie, czy możemy coś podładować. Kupowaliśmy sobie coś w tym sklepiku i siadaliśmy przed wejściem. A sklepik, jak to zwykle bywa w małych miejscowościach, jest centrum towarzyskie miasteczka, od razu schodziło się całe miasteczko i to była najprzyjemniejsza chwila dnia, kiedy siedzieliśmy przed tym sklepem i rozmawialiśmy z mieszkańcami o ich życiu.